Punktualnie 5 minut po 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Bogaty weekend za nami, bogaty weekend przed nami. Niektóre imprezy jeszcze trwają, niektóre niedawno się zakończyły, a więc bez zbędnej zwłoki, jak to się często mawia, zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji tej sportowej niedzieli 3 grudnia.
Jeśli chodzi o sporty zimowe, to mamy dobre i niedobre wyniki polskich sportowców, te mało zadowalające w skokach narciarskich. W Lillehammer Puchar Świata najlepszy Austriak Stefan Kraft, dwóch Polaków w drugiej serii, 22 dopiero Dawid Kubacki, a 25 Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł 33, Kamil Stoch 37. Oczywiście oni nie startowali w drugiej serii. Paweł Wąsek nie przystąpił do zawodów, bo zgubił torbę, a jak torba się znalazła i wjechała wyciągiem do góry, to było już za późno. Natomiast w wyżwiarstwie szybkim polscy panczeniści zajęli trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w norweskim Stavanger. Biało-czerwoni przegrali jedynie z Norwegami i Amerykanami. W sprincie drużynowym kobiet Polki były czwarte. Tutaj najlepsze Amerykanki przed Holenderkami i Kanadyjkami. Sporo wydarzeń ligowych dzisiaj z udziałem wielkopolskich drużyn i nie tylko w piłkarskiej ekstraklasie, akurat dzisiaj bez naszych drużyn, ale sporo goli, bo Krakowia zremisowała z Ruchem 4-4. Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 0-3, a w 70 minucie meczu we Wrocławiu Śląsk remisuje z Częstochowa 1-1. Od 17.30 trwa także drugoligowe spotkanie rezerw Lecha w Kołobrzegu z Kotwicą i zespół Kolejorza prowadzi 2-1. W ekstraklasie koszykarzy Arget BM Stalostrów Wielkopolski podejmuje Śląska Wrocław i prowadzi 95-51.
Już 98-51.
No to zanosi się na bardzo wysokie zwycięstwo. Zobaczymy, czy podopieczni Andrzeja Urbana zatrzymają się w tym spotkaniu, czy nie. Natomiast w pierwszej lidze porażka Enea Basketu Poznań z Polonią Warszawa 66-68, a Sokół Międzychód przegrywa w trzeciej kwarcie z Politechniką Opolską 45-50. Wysokie wyjazdowe zwycięstwo Enea Politechniki AZS-u Poznań w ekstraklasie koszykarek. Akademiczki wygrały w Bydgoszczy z tamtejszym basketem 90-55. Także dzisiaj jeden wielkopolski mecz w ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Ostrowia przegrała w Zabrzu z Górnikiem 26-30. W zakończonym spotkaniu Fogo Futsal Ekstraklasy Futsal Leszno pokonał na wyjeździe futsal z Kamienicy Królewskiej, to na Kaszubach, 6-3. No i żeby tego było mało, to rozpoczyna się spotkanie ekstraklasy siatkarek w Kaliszu, Energa MKS-u z ŁKS-em Łódź.
Torba Pawła Wąska przejdzie do historii polskiego sportu, tak sądzę. Mam nadzieję, że żaden koń i jeździec się nie zagubią, by dotrzeć od czwartku do niedzieli na wielką jeździecką imprezę na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Chodzi oczywiście o Kawaliadę 2023. O tej imprezie właśnie raz, a później będzie także specjalny jeździecki konkurs.
Od 7 do 10 grudnia na poznańskich targach odbędzie się tegoroczna edycja Kawaliady. Szef imprezy Jakub Patelka. Tradycyjnie, panie dyrektorze, przegląd wszystkich jeździeckich konkurencji.
Cztery konkurencje od skoków przez przeszkody z najliczniejszą grupą zawodników, potem ujeżdżenie, powożenie w tym roku pary, no i również WKKW Cross na halach poznańskich. Jest to konkurencja, która dostarcza kibicom wielu emocji i zdecydowaliśmy się na to, że i czwartek, i piątek na terenach Targów Poznańskich będą konkurowali właśnie WKKWiści.
Kawaliada to nie tylko ta główna arena w pawilonie numer 5.
Również arena pawilon 7A. Tam konkursy jednogwiazdkowe oraz szereg konkursów pokazowych. Oprócz tego w pawilonie 8 przygotowaliśmy specjalną arenę Family, na której właśnie od tych najmłodszych adeptów oni będą mogli zarażać się jeździectwem. Tutaj Fundacja Stworzenia Pana Smolenia będą organizowali przejażdżki na kucykach.
Jest coś, co ostatnio jest ogromnie popularne wśród dzieci i młodzieży, hobby horse.
Bardzo dynamicznie się rozwija i myślę, że wkrótce powstanie liga hobby horse'owa. My również na Kawaliadzie, zarówno w Poznaniu, w Sopocie i w Krakowie organizujemy zawody. Myślę, że też przyjdzie czas w kolejnym turze 24-25 na to, aby przygotować tur Hobby Horse Kawaliada, stworzyć kwalifikacje i klasyfikacje również w Hobby Horse'ach.
Wiemy, że Kawaliada to WKKW, wiemy, że Kawaliada to ujeżdżenie, wiemy, że Kawaliada to powożenie zaprzęgami w tym roku parokonnymi, ale najważniejsze są skoki przez przeszkody. Dyrektor biura Kawaliady Henryk Święcicki.
Wracamy do rangi czterech gwiazdek. No, ranga według przepisów Światowej Federacji Jeździeckiej uzależniona uzależniona jest oczywiście od poziomu konkursów, ale również od puli nagród. I tak w tym roku no, ten symboliczny, magiczny, okrągły 1 000 000 złotych przekroczyliśmy we wszystkich konkursach międzynarodowych. Taka pula wyniesie. 4 konkursy będą zaliczane do światowego rankingu, w tym wszystkie duże rundy, oczywiście z konkursem Grand Prix, najważniejszym konkursem zaliczanym do grupy C. Tam pula nagród 400 000 złotych, najważniejszy konkurs tych zawodów, ale niezwykle interesujący konkurs sobotni, finał średniej rundy i czwartek, piątek, 2 konkursy zaliczone do światowego rankingu. Tam najlepsi zawodnicy z całego świata powalczą o te wysokie premie finansowe, ale także o punkty do światowego rankingu, tak niezwykle cenne dla nich, ale także o punkty do rankingu olimpijskiego, ci indywidualni zawodnicy, którzy jeszcze będą walczyć o prawo startu w Paryżu.
Natomiast kawaliada to nie tylko te najważniejsze konkursy zaliczane do światowych rankingów, do różnych punktacji, ale też troszeczkę rozrywki. Boys Pit and Music.
Troszkę zmodyfikowaliśmy program od tego turu, zamieniliśmy konkursy i ten konkurs, który był gwiazdą z sobotniego wieczoru, został przeniesiony na piątek, tak żeby wraz z konkursem Traffy Venting, czyli właśnie z konkursem WKKW, uświetniać ten piątkowy wieczór. Natomiast w sobotę zobaczymy konkurs barier. Po angielsku six bars, czyli powinno być 6 przeszkód, ale Światowa Federacja Jazzowa dopuszcza w hali 4 przeszkody, 4 stacjonaty i tam ta wysokość też nawet sięga prawie 2 metrów, więc niezwykle emocjonujący konkurs i mam nadzieję, że tutaj Polacy w tym widowiskowym konkursie też na pewno będą wieść prym i zobaczymy może nawet skoki blisko 2 metrów.
Kogo zobaczymy na kawaliadzie?
No na pewno gwiazdą światowego formatu będzie mistrz Europy z 2021 roku André Thieme, który w tym roku wygrał niezwykle prestiżowy konkurs 5-gwiazdkowy w Rzymie, czy latający Felix, czyli Felix Hassmann, 4-krotnie zwycięzca konkursów Grand Prix w halach międzynarodowych targów poznańskich, wicemistrz Europy z 2017 roku, Szwed Douglas Lindelow, to na pewno ta czołówka, no i lider kawaliady Tour, zwycięzca Grand Prix Warszawy, Angelos Turupi z Grecji, na pewno to ci zawodnicy, na których warto zwrócić uwagę, a jeżeli chodzi o Polaków, to oczywiście czołówka, lider rankingu, mistrz Polski Tomasz Miśkiewicz, Jarosław Skrzyczyński, czyli no można powiedzieć jeździec pierwszego kalibru, jeżeli chodzi o kawaliadę, zwycięzca wielokrotny kawaliady Tour, czy Adam Grzegorzewski, Michał Kaźmierczak, no i oczywiście reprezentant klubu Wechta Rosnówko, Maksymilian Wechta, reprezentant, można powiedzieć, gospodarzy.
I kandydat do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Szanowni Państwo, kawaliada na poznańskich targach od czwartku do niedzieli, właściwie od rana do wieczora każdego dnia będzie odbywała się rywalizacja w skokach przez przeszkody, ale też jak słyszeliśmy w innych jeździeckich konkurencjach, no to pytanie dla uważnych, a mamy dla Państwa podwójny pakiet biletów od czwartku do niedzieli na kawaliadę właśnie, czyli zwycięzca z osobą towarzyszącą będzie mógł się wybrać i w czwartek, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie i wymienić chociaż jedną jeździecką konkurencję oprócz skoków przez przeszkody, która będzie rozgrywana na kawaliadzie w Poznaniu. Co jeszcze oprócz skoków przez przeszkody? Te konkurencje są 3, proszę chociaż jedną wymienić i na zwycięzcę czekają bilety na kawaliadę od czwartku do niedzieli. 618-654-654 618-654-654 czekamy. No to są gorące, że...
Pan Piotrze,
dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To co jeszcze oprócz skoków przeszkody między innymi zobaczymy podczas kawaliady na targach?
Myślę, że WKKW. Tak. Konkurs konia wieszonego.
Tak, a to jest taka halowa odmiana, bez ujeżdżenia i bez skoków przez przeszkody, tylko taki uproszczony cross, ale ujeżdżenie też będzie, oczywiście będą skoki i będzie też powożenie zaprzęgami. Panie Piotrze, gratulujemy. Już pan wie, jak pan te bilety otrzyma. Wie, na sobotę już nie ma. Pan od nas będzie miał też.
Dziękujemy
na sobotę.
Serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
No i my, drodzy Państwo, też będziemy gratulować na pewno tym, którzy brali udział w znakomitym turnieju międzynarodowym piłkarskich 12-latków Enea Lech Cup 2023 na Poznańskim Morasku, no więc tam zajrzyjmy.
Kevin Tuleja, Lech Poznań. No na pewno bardzo fajna hala. Moja drużyna też jest w bardzo dobrej formie. No i po prostu gramy swoje.
Jest trochę satysfakcji, bo trochę bramek też strzeliłeś.
Tak, jestem dumny z mojej drużyny. No i moja drużyna jest ten, no, bardzo w dobrej formie. No, dużo mamy bramek dzięki naszym tym, dzięki naszej taktyce. Moja drużyna na pewno przez ostatnie 3 miesiące była bardzo zdeterminowana na Lech Cupa. Dzisiaj był rano taki, troszeczkę taki stresik, ale już jest wszystko dobrze. Na pewno naszym wykonaniu bardzo dobry turniej, no i się z tego cieszę.
Szybkie wznowienie ze stałego fragmentu i kolejna bramka na koncie Kolejorza.
Trener młodych Lechitów Mikołaj Patek, panie trenerze, z takiego czysto sportowego punktu widzenia naprawdę ten początek tego turnieju, świetny w waszym wykonaniu, świetne wyniki osiągacie, jest sporo zwycięstw.
Zgadza się, tak jak pan podkreślił, na ten początek na pewno dla nas bardzo udany. Jednak z tego co ja się najbardziej cieszę, że ten turniej też rozwija chłopców i z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej pod względem indywidualnym i na tym też chcieliśmy się skupić. Żeby też wiadomo, i te cele indywidualne, i te zespołowe zostały zrealizowane w tym turnieju, żeby chłopcy rozwijali się kompleksowo. To jest dla nas bardzo ważne. I przede wszystkim rywalizując z takimi zespołami, troszkę w innym wymiarze czasowym i jeżeli chodzi o sam format gry, bo 5-5, bardziej można powiedzieć granie futsalowe. Natomiast my na co dzień rywalizujemy albo w piłce 7-osobowej, a w większości jest to piłka 9-osobowa, więc na troszkę większej przestrzeni. Inna dynamika gry i tak wspomniałem, to jest dla nich doświadczenie, ten dzisiejszy turniej.
No właśnie, o te kwestie szkoleniowe chciałbym podpytać, bo trenerzy, którzy prowadzą właśnie tak młodych chłopców, bardzo często podkreślają, że wyniki to sprawa drugo, jak nie trzeciorzędna, najważniejszy jest ich rozwój. Ta formuła, małe boisko, zmniejszona liczba zawodników na placu gry, jaki ma to wpływ później właśnie na te kwestie szkoleniowe? Można tak jeden do jednego to później przekładać?
Ja uważam, że to jest najpiękniejsza odmiana piłki nożnej, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Praktycznie mamy tutaj wszystko, jeżeli chodzi o sytuacje związane z pressingiem, grę na mojej przestrzeni, grę kombinacyjną, grę w kontakcie, gdzie ten zawodnik musi się poradzić sobie z taką sytuacją. Natomiast tu pan wspomniał o wyniku. Ja uważam, że musimy nauczać zwycięstw, ale też wiadomo, nie za wszelką cenę, bo zdarzą się różne sytuacje.
To jeszcze na koniec zapytam, który z tych zespołów wywarł na panu takie najlepsze wrażenie, bo taka śmietanka europejska tutaj się zjechała.
Zgadza się, no na razie myślę, że Chelsea Sporting, myślę, że Chelsea potwierdza to, co pokazała rok temu, czyli takie duże właśnie, duża koncentracja na takich działaniach indywidualnych. Widać ten błysk w tym wszystkim i to jest bardzo, bardzo fajne, że z takimi zespołami mamy okazję się po prostu mierzyć, możemy rywalizować i to jest po prostu świetne.
A skończyło się to bardzo dobrze dla młodych piłkarzy poznańskiego Lecha, bowiem turniej Lech Cup po raz drugi wygrany przez młodych Lechitów. Dzisiaj w finale drużyna małych poznaniaków okazała się lepsza od Sportingu Lizbona, wygrywając 4-2. Serdeczne gratulacje.
Ciekawe.
Puchar jest nasz, mogą zaśpiewać.
Puchar jest nasz. Ciekawe, jakie serduszko biło. Na pewno dla Lecha Andrzeja Juskowiaka, który kiedyś, no i cały czas jest pamiętany doskonale w Sportingu Lizbona. Ale też na poznańskim Morasku, zanim rozpoczęli grać znakomici, utalentowani 12-latkowie, odbyła się szkoleniowa konferencja, też prestiżowe wydarzenie Lech Conference Cup 2023. Z mikrofonem też tam byliśmy.
Orange, blue or goalkeeper? Good idea, really, really good try.
14. edycja Lech Conference na Morasku, konferencja szkoleniowa dla trenerów organizowana przez Lecha Poznań, Hubert Nowacki.
Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest konfrontacja stylów szkolenia. Postawiliśmy na porównanie tych właściwości i pryncypiów, które dominują w klubach.
Co ważne, to są nie tylko wykłady, ale jest to połączone z zajęciami praktycznymi.
Goście z Chorwacji czy Chelsea pokazują nam swoje środki treningowe, żeby właśnie trenerów też zainspirować tym, jak pracują. Pracują organicznie, pokazują te środki treningowe, które wykorzystują w swoich codziennych zajęciach.
Yes, here we go! Blue! Good pressure. Play on! Green! Yes, good use of the goalkeeper. Brilliant relieving pressure.
Jestem tutaj w roli prowadzącego konferencję, a tak naprawdę to jestem tutaj trenerem.
Prowadzący Lech Conference, Michał Zachodny.
Sam mam licencję, sam prowadzę zespół, co prawda seniorski, ale wszystko, co tutaj się dzieje, otwiera oczy na różne możliwości. Możliwości, które tak naprawdę, jeśli się właściwie zaczerpnie, nie takie wielkie, które pewnie kosztują pieniądze niedostępne dla większości z trenerów tutaj zgromadzonych, ale takie, które są łatwe, które dotyczą komunikacji, środków treningowych, które dotyczą prostych rzeczy do wprowadzenia w każdym możliwym środowisku czy klubie, no to wówczas można skorzystać ogromnie, przeogromnie. Gdy spojrzy się na to, jaką bazą dysponuje Monaco, jaką bazą dysponuje Chelsea, no to wówczas po takiej prezentacji można stwierdzić, im jest łatwiej coś wprowadzić. Ale tak naprawdę ani jedna, ani druga prezentacja nie dotyczyła tego, czego by się nie udało zrobić w danym klubie, bo chodzi o proste rzeczy w kontekście komunikacji z zawodnikami, prowadzenia zawodników poprzez ich karierę, budowaniu ich współpracy na linii trener-zawodnik, na linii trenerzy poszczególnych drużyn. To są takie rzeczy, które można zrobić, które należałoby zrobić w swoim klubie, w swojej akademii, które nie należą do super skomplikowanych, a tak naprawdę są rozwiązaniami logicznymi, zdroworozsądkowymi, takimi, które otwierają wiele nowych możliwości.
Piłka nożna jest po prostu jedna.
Jest jedna, ale nie ma jednej drogi. Nie mają złotego rozwiązania, czy Hiszpanie, czy Anglicy, Portugalczycy, Francuzi, Chorwaci, Polacy też nie mają, ale każdy może szukać i czerpać to, co najlepsze, najważniejsze, przenosić to na własny grunt, szukać tych najlepszych rozwiązań i po to też jest różne spojrzenie. A jednocześnie widać, jak istotne są takie proste rzeczy, tak? Bo komunikacja międzyludzka jest rzeczą prostą.
W sportowym rytmie.
Różne inicjatywy piłkarskie w naszym regionie. Wszystkich nas cieszą, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, a bardzo dumnie brzmi nazwa Narodowy Instytut Szkolenia Piłkarza. Dobrym duchem tego przedsięwzięcia jest także znany trener, pan Patryk Kniat. Rzeczywiście oficjalne otwarcie było takie bombowe z udziałem selekcjonera Narodowej Reprezentacji Polski Michała Probierza. A co wy tam w ogóle robicie?
Jesteśmy właśnie po otwarciu oficjalnym Narodowego Instytutu Szkolenia Piłkarza. Jest to tak naprawdę kompleksowe miejsce do oceny potencjału zawodnika, a nie tylko tak naprawdę piłkarza, chociaż nazwa może być tutaj myląca. W naszym instytucie możemy dokonać testów, wszystkich testów motorycznych oraz dedykowanych testów piłkarskich z symulatorem piłkarskim SoccerBot 360, pierwszym w Polsce tego typu urządzeniem. Także wszystkich serdecznie zapraszamy do przetestowania się.
To jest, nie ukrywajmy, przedsięwzięcie komercyjne, czyli rozumiem, że kluby mogą takie badania wynająć, zlecić.
Tak, dokładnie. Przede wszystkim właśnie to jest propozycja do klubów, do trenerów. Chcemy uderzyć w świadomość tych trenerów, żeby mieli twarde dane tak naprawdę, nad czym zawodnikiem musimy pracować, gdzie są jego deficyty, gdzie są jego mocne strony i na tej podstawie również zindywidualizować plan treningowy dla swoich podopiecznych.
Wspomniał pan o tych nowoczesnych metodach, także o tych nowoczesnych pomieszczeniach. To jeszcze tak radiowo troszkę zobrazujmy. To jest duży obiekt, do jakiej powierzchni, jakie tam są gabinety, jakie stacje, tak to bardziej kolokwialnie nazwijmy.
Tak, rzeczywiście obiekt jest dosyć duży, to jest na powierzchni blisko 2000 metrów kwadratowych. Mamy pokoje badawcze tak zwane, w których znajdują się testy do pełnej motoryki, czyli test do badania szybkości, do badania mocy kończyn dolnych. Posiadamy również ergospirometr do określenia progów tlenowych, beztlenowych, urządzenie do mierzenia składu masy ciała, test zwrotności, test prowadzenia piłki, test zakresów ruchów, test celności podania, celności uderzenia, no i wspomniany SoccerBot, w którym głównie skupiamy się nad diagnozowaniem, kontroli przestrzeni i czasu przetwarzania reakcji u zawodnika.
To jeszcze powiedzmy, gdzie się to mieści?
Mieści się ten obiekt w Opalenicy 5 stycznia 35. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.nisp.pl, NISP od skrótu Narodowy Instytut Szkolenia Piłkarza. Tam również wszystkie informacje Państwo mogą uzyskać.
Magazyn Wielkopolskie Gole. Już większość rozgrywek w niższych ligach zakończonych, ale chociażby druga liga jeszcze próbuje tutaj grać, dlatego że mało spotkań z powodu ataku zimy odbyło się w ten weekend, ale odbyło się przede wszystkim na Zielonej Murawie. Spotkanie w Kołobrzegu Kotwicy z rezerwami Lecha Poznań. Ten mecz zakończony przed chwilą i co ważne, rezerwy Lecha Poznań wygrały to spotkanie w Kołobrzegu z Kotwicą 2-1. Mecz wyjazdowy KKS-u Kalisz z GKS-em Jastrzębie odbędzie się 13 marca o godzinie 19:00. Rozegrano jeszcze spotkania Chojniczanki z rezerwami ŁKS-u Łódź. Chojniczanka wygrała 3-2 i odbyło się spotkanie rezerw Zagłębia Lubin z Hutnikiem Kraków. To spotkanie rezerwy Zagłębia wygrały 2-0 i przypomnę, Kotwica Lech II 1-2 i to wszystkie mecze drugoligowe, jakie udało się w tym weekend rozegrać.
Wyobraź sobie, że i Państwo sobie wyobraźcie, że nic sobie nie robią ze śnieżyc, z mrozu.
Futsaliści.
Futsaliści Fogo Ekstraklasa. Tutaj mamy dwie wielkopolskie drużyny, które rozegrały swoje mecze w 14 kolejce. Dzisiejszy mecz, który zaczął się o 17:00 wyjazdowym w Kamienicy Królewskiej z tamtejszym Wimet Futsal Clubem. Futsal Leszno wygrał zdecydowanie 6-3. Gratulujemy. a z kolei nie udało się zwyciężyć u siebie w prestiżowym meczu z bardzo trudnym rywalem, rekordem Bielsko-Biała, zawodnikom Red Dragons Pniewy. Pniewianie ulegli w tym meczu 14 kolejki po zaciętej walce 4-5. W innych spotkaniach tej serii Warszawska Legia wygrała z Jagiellonią Białystok 6-1. Futsaliści Dremana Opole Kompracice pokonali AZS UW Wilanów 5-0. Łódzki Widzew zwyciężył Klirek z Chorzów 11-3, a drużyna BSF Bochnia pokonała Sośnicę Gliwice 7-3.
Teraz w magazynie Wielkopolskie Gole kartka z kalendarza, bo w miniony czwartek obchodziliśmy 20. rocznicę wyjątkowego wydarzenia w Grodzisku Wielkopolskim. Właśnie 20 lat temu drużyna Agroklinu Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski, już nieistniejąca, wyrzuciła z europejskich rozgrywek Manchester City, który teraz jeszcze spytam Pawła, akurat prowadzi z Tottenhamem 3-3 remis w meczu Ligi Angielskiej.
Wtedy bieżącym, tak.
Tak. Wtedy jeszcze Manchester City nie był tak mocny, ale grał w europejskich rozgrywkach.
Pamiętasz, zaczęło się od remisu 1-1 w Manchesterze, a dopiero później był ten
mecz rewanżowy, zremisowany 0-0 sprawił, że drużyna z Grodziska Wielkopolskiego awansowała dalej dzięki golowi na wyjeździe strzelonego przez Sebastiana Mille z rzutu wolnego, pamiętamy, w Manchesterze. No ale żeby awansować, trzeba było to przypieczętować
chcemy
w rewanżu.
Chcemy taki wyciskacz Państwu zaproponować, szczególnie kibicom Dyskoboli.
Grodzisk, którzy bywają teraz na meczach Warty od czasu do czasu, przychodzą w Grodzisku Wielkopolskim, a 20 lat temu mieli swoje momenty chwały podczas rywalizacji z Manchesterem z City. No to zrywamy tę kartkę z kalendarza.
Czwartek, 27 dzień listopada, stadion przy ulicy Powstańców Ocieszyńskich zamglone, niebo nad Wielkopolską, nad Grodziskiem Wielkopolskim i za moment pierwszy gwizdek sędziego ze Szwecji Petera Fjordfelda.
Skład identyczny jak w meczu w Manchesterze w pierwszym spotkaniu 3 tygodnie temu. W bramce Mariusz Liberda, dalej Radek Mynasz, Iwica Kryżanac, Marcin Zając, Grzegorz Rasiak, kapitan zespołu Tomasz Wieszczycki, Igor Kozioł, Mariusz Pawlak, Lumir Sedlaczek, Sebastian Mila, Andrzej Niedzielan.
Myślę, że teraz cała Europa pozna Grodzin, dowie się, gdzie leży Grodzisk. O to nam chodziło, żebyśmy pokazali, że w małym Grodzisku potrafimy po prostu grać w piłkę. To było dla nas najważniejsze.
Mogliśmy wygrać ten mecz i przegrać, także by wyrównany na remis był mecz.
Może teraz, bo Grzegorz Rasiak już odciela do Niedzielana. Niedzielan jest szybki, będzie sam na sam przed polem karnym. Andrzej Niedzielan, znakomita sytuacja. Obok bramki. Instynktownie, rutyniarsko David Simon wybił piłkę na rzut rożny. No ale to jest oczywiście korner dla Groklinu. Wybity przez Sebastiana Mille. Wysoka piłka, Wieszczycki głową, słupek ratuje Manchester City.
Po pierwszej połowie tego rewanżu w trzeciej rundzie są gracze z Grodziska, gracze Duszana Radolskiego.
John McKen, zawodnik z numerem 11, zmieni za chwileczkę gracza z numerem 39, Nicolasa Anelkę, a zatem trener Kevin Keegan zauważył, atak Manchesteru City w tym spotkaniu gra po prostu słabo.
Ciekawe, czy zrobiłby to Keegan, gdyby przed momentem Anelkę wykorzystał nie 100, a 200% sytuację, kiedy miały tylko Mariusz Oliverde przed sobą i strzelił prosto w ręce polskiego bramkarza.
Myślę, że cały zespół zasłużył dzisiaj na słowa pochwały, bo rzeczywiście byłem zaskoczony, że tak ludzie w nas wierzyli w całej Polsce i no cieszymy się tym bardziej, że nie zawiedliśmy, bo rzeczywiście rozbudziliśmy nadzieję tym korzystnym wynikiem osiągniętym w Anglii. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz rewanżowy będzie dużo trudniejszy, ale na pewno nikt nie wątpił w końcowy sukces. Udało się bronić strzał nie byle kogo, bo Anelka jest klasowym zawodnikiem, ale tym bardziej się cieszę, że utarliśmy nosa tym Anglikom, bo od samego początku odnosiłem takie wrażenie, że są bardzo pewni siebie.
Szwedzki sędzia spojrzał na zegarek, my na stopery. Według nas 18 sekund do końca tego meczu, ale oni jeszcze grają, jest rzutka na pole karne. Niebezpiecznie Igor Kozioł dobrze do przodu, ale to jeszcze nie koniec. Jeszczycki, kapitan drużyny na 40 metr. Tam jest Magemana Mansdu, spojrzał Szwed. Skończył to spotkanie! Trzecia runda Pucharu UEFA dla Groklinu Dyskoboli. Są także sztuczne ognie, takie czerwono-zielone na tym stadionem w Grodzisku Wielkopolskim. Są szczęśliwi trenerzy, są szczęśliwi piłkarze, są szczęśliwi kibice. No i myślę, że szczęśliwa jest także polska piłka nożna. Dzięki remisowi 1-1 na stadionie w Manchesterze zespół polski awansuje do kolejnej rundy Pucharu UEFA.
Awansowaliśmy, jest to bardzo dobry wynik dla całej polskiej piłki, dla naszej drużyny. Bardzo się cieszymy.
Czy miał pan dużo chwil zwątpienia w tym spotkaniu?
Boli takie chwile. Wiemy bardzo dobrze, że drużyna Manchesteru gra dobrze w ataku, mają bardzo dobrych atak napastników, a to tak ich wyglądało. Boli sytuacje, ale ja myślę, że w dzisiejszym meczu z Messi stworzyli také groźnejšie situácie my a ja myślę, že po tom to dzisiaj meču a tomto wyniku sme popravde avansovali.
Zbigniew Trzymała mówi, że zwykle przed meczami patrzy w gwiazdy i że wyścił pan wynik 2-1, jest 0-0, ale chyba z tego powodu nie jest pan mniej szczęśliwy.
No nie było tych gwiazd, musiałem się dobrze wpatrzyć, żeby taką migocącą zobaczyć. Czułem, że to będzie albo remisowy wynik, albo może w dogrywce przejdzie Groklin.
Panie prezesie, wyeliminowana berlińska Hertha, Manchester City, no mkniecie do tej piłkarskiej Europy, albo już naprawdę nie jesteście.
Zdaniem koneserów piłkarstwa pierwsza połowa dzisiejszego meczu była naprawdę na wysokim poziomie, więc jeśli to stwierdzenie było obiektywne, to jesteśmy w piłkarskiej Europie na pewno.
Szybciutki przegląd trwających lub w tym momencie zakończonych wydarzeń sportowej niedzieli. Piłkarska Ekstraklasa, mecz zamykający 17. kolejkę i poniekąd pierwszą rundę, chociaż są jeszcze mecze zaległe, więc nie do końca. Śląsk-Wrocław zremisował z Rakowem Częstochowa 1-1. Śląsk 36 punktów, Jagiellonia 34, Lech 32. Tak wygląda czołówka tabeli.
Ekstraklasa męskiej koszykówki, zakończony mecz w Ostrowie Wielkopolskim. Argat EBM Stal pokonała, rozgromiła Śląskę-Wrocław 108-51. Trwa pierwszoligowe spotkanie w Międzychodzie, tamtejszy Sokół Marbo gra z Politechniką Opolską. 7 minuta czwartej kwarty i niestety Międzychodzianie przegrywają 8 punktami, 75-83.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań do godziny 20. Teraz blok podsumowań kończącego się roku. Rozpoczynamy od kolarskiej wizyty w Tarnowie Podgórnym.
Piotr Rebroński, sekretarz, ale jednocześnie spiritus mobens wszystkiego tego, co dzieje się w klubie kolarskim Tarnowia Tarnowo Podgórne. Tradycyjne już podsumowanie, Piotr, no i znowu było się czym chwalić, bo tych medali całe mnóstwo. Jakie najważniejsze?
Tak, to był kolejny wspaniały sezon w naszym wykonaniu, co nas bardzo cieszy. Zdobywaliśmy te medale we wszystkich w zasadzie kategoriach wiekowych, także tak jak powiedziałem wcześniej, ta piramida jest fantastycznie zachowana. Najcenniejsze medale na pewno te złote, czyli Madison, Piotrka Maślaka i Radka Frontczaka W23. Srebrny medal w Elicie, rozumiesz, w Madisonie to jest konkurencja olimpijska, więc to jest jakiś tam prognostyk dla tych chłopaków. Ale też te medale najmłodszych, tej czwórki młodzików, która zdobyła Mistrzostwo Polski, bracia Skupiny, Budny i Janikowski, no to są takie nasze perełki młodego pokolenia i cieszy nas to bardzo, bo będą na pewno godnie zastępować tutaj odchodzących młodzieżowców. Także no jesteśmy pełni optymizmu.
Jeżeli chodzi o takie zamieszanie medialne, tak to nazwę, w 2023 roku, to narobił chyba najwięcej szumu Radek Frontczak, będąc na drugim miejscu na jednym z etapów słynnego wyścigu, nazwa słynna absolutnie, Tour de l'Avenir, wyścigu młodzieżowców U23, a podobno mógł wygrać ten etap tylko.
No właśnie, to są takie nieraz błędy, emocje zawodników i potem wychodzi, no nieraz jak wychodzi, bardzo, bardzo poukładany zawodnik Radosław Frontczak. Świetnie się czuł, był świetnie przygotowany, nastawialiśmy się właśnie na ten etap, bo tylko dwa były płaskie na Tour de l'Avenir. On jest typowym sprinterem, no i niestety za wcześnie podniósł ręce, jak to się mówi, zawsze się podnosi ręce za linią mety, a nie przed linią mety, no i minimalnie Kanadyjczyk go wyprzedził. I myślę, że to przekreśliło też jego od razu awans do World Touru, bo myślę, że właśnie zwycięzcy tych etapów Tour de l'Avenir, to tak jak Tour de France, od razu są zauważalni i mają pewne kontrakty, no ale mówię, podpisał kontrakt w polskiej najlepszej grupie, będzie liderem w tej grupie, Woster ATS, cała drużyna jest pod niego ułożona, więc na pewno szybko trafi do tego World Touru, jestem pewien.
Też właśnie w tym kontekście chcę dopytać Piotra Brońskiego, bo tutaj najlepszym zawodnikiem w takim waszym wewnętrznym rankingu wybrany Julian Kot, wspomniałeś już o Radku Frontczaku i o Piotrze Maślaku i oni odchodzą na zawodostwo, czyli co, już nie będą dostarczać medali Tarnowi?
Tak, dokładnie, no. Taka kolej rzeczy. My się oczywiście bardzo cieszymy z tego tytułu, że nasz klub jest przede wszystkim taką trampoliną, a nasi zawodnicy mogą podpisywać kontrakty zawodowe i żyć z kolarstwa, bo to też jest przecież istotne. Także czwórka z nich odchodzi właśnie do grup zawodowych, tam się będą dalej rozwijać, a my czekamy na naszych juniorów, bo oni też będą fajnie kręcić w przyszłym sezonie i młodzicy, którzy przechodzą do juniorów w Mocy, także na pewno będziemy się cieszyli z kolejnych wyników.
To oczywiście wręczenie nagrody dla najlepszego zawodnika klubu kolarskiego Tarnowie w 2020. 2023 roku.
W takim wewnętrznym rankingu klubu kolarskiego Tarnowo Podgórne zawodnikiem sezonu ogłoszony Julian Kot.
Zdecydowanie w tym sezonie moim największym sukcesem było drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Orlików. Myślę, że to był taki przełom w mojej karierze. Po raz pierwszy udało mi się zdobyć medal indywidualnie w kolarstwie szosowym, z czego jestem bardzo dumny. Cały sezon szedł mi bardzo dobrze i zdobywałem coraz to kolejne medale, i z czego jestem bardzo zadowolony.
20 lat, no to jest taki moment, żeby już rzeczywiście poszukać sobie miejsca w zawodowym peletonie, bo taki krok wykonujesz.
Tak, moim celem na ten przyszły sezon było właśnie znalezienie ekipy zawodowej typu na przykład kontynentalnej. Udało się znaleźć miejsce w ekipie lubelskiej Ferwa Polski, z czego jestem bardzo zadowolony.
Radio Poznań na wioślarskiej fali.
Aleksander Daniel, szef Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Bardzo sympatyczna, miła uroczystość, tradycyjna w poznańskim hotelu Sheraton, czyli podsumowanie Wielkopolskiego Wioślarskiego roku 2023. W krótkim wystąpieniu powiedział pan, że tutaj ten sezon zdominowali młodzieżowcy, to prawda?
Medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, klasykowych na czołówce naszych zawodników, którzy w minionym sezonie uzyskali najlepsze wyniki sportowe. No to do tego, jeżeli dołożymy jeden medal Mistrzostw Europy juniorów, no to praktycznie biorąc cała nasza zdobycz międzynarodowa.
Jessica Zabocińska, Barbara Jęchorek, Cezary Litka, to tylko niektóre nazwiska, czyli co, tej młodzieży siła, no bo sam pan z lekkim przekąsem powiedział, że no nie ma tej poznańskiej, stricte poznańskiej kwalifikacji na Igrzyska Paryż 2024.
No, niestety nie ma. Nie mamy szczęścia ostatnio do zawodników kategorii seniorów. Ci, którzy byli, pokończyli swoje kariery, młodzi jeszcze nie zastąpili, stąd nasz ogromny nacisk na to, żeby pozyskać zawodników i z myślą o tym, aby w następnej olimpiadzie w Los Angeles byli poznaniacy.
Oglądamy na tej scenie młode wioślarki, młodych wioślarzy, a jednocześnie awizował pan, że rok 2024 to nie tylko będzie rok olimpijski, ale także rok wyjątkowy dla Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Dlaczego?
Dlatego, że będziemy obchodzić stulecie powstania Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Starsze kluby powołały komisję regatową w Poznaniu w 1924, więc jest okazja, aby podkreślić to, że już ta struktura wielkopolska powstała w tym roku.
Sportowa wisienka na jubileuszowym torcie to regaty Pucharu Świata?
Tak, ale nie tylko. Reszta jest tajemnicą słodką naszą komitetu organizacyjnego. Niespodzianka oczywiście dla Poznania, dla poznaniaków, dla mieszkańców. Chcemy po prostu być razem z miastem, z jego mieszkańcami.
Niestety nie zanosi się na to, by w sezonie 2024 jakiś wielkopolski wioślarz wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ale będzie tam niewątpliwie wielkopolski trener. Posłuchajmy rozmowy.
Jeżeli chodzi o polskie wioślarstwo, to różnie można oceniać to, co wydarzyło się w sezonie 2023, ale już jest tak, że nigdy nie zawodzi ta ekipa dowodzona przez trenera Aleksandra Wojciechowskiego. Panie trenerze, tylko proszę nie być skromnym, bo zapytam po prostu, jak to się robi, żeby no, mimo pewnych kryzysowych sezonów zawsze wychodzić obronną ręką, medalową ręką?
No nie zawsze, bo jak już z perspektywy czasu widzę, to żeby stworzyć osadę medalową, to przynajmniej trzeba 3 lata pracować z tymi samymi zawodnikami, a to tak nie jest łatwo utrzymać tych samych zawodników, jeżeli się, ja mogę dać przykład, kiedy zaczynaliśmy z 15 miejsca w 2013, potem było 2007 miejsce, rok później były kwalifikacje, a na Igrzyskach było 5 miejsce, no więc po małymi kroczkami do przodu.
Małymi kroczkami, ale też wszyscy zwracają uwagę na to, że nawet mimo tych personalnych roszad w osadach, ci wybrani przez pana szybko dosyć się wkomponowują.
No, mam to szczęście, że nie wiem, czy trafiam do nich, w każdym razie kontakt z tymi zawodnikami, zrozumienie przez nich tego, co ja chcę, no na razie się sprawdza i myślę, że tędy droga dla większej grupy wioślarzy. No nie mówiąc o tym, że musi być zawodnik odpowiednio fizycznie predysponowany do wioślarstwa, że musi być zmotywowany do tego wioślarstwa, że musi chcieć i musi się poświęcić dokładnie na 100%.
To tak z radiowej perspektywy pana jeszcze podpytam i trochę pomęczę. Z tembru pańskiego głosu wynika, że jest pan człowiekiem w miarę spokojnym. To jest prawda? To się przekłada także na pracę szkoleniową. Dużo pan wybacza i przyciska tylko w odpowiednich momentach?
No muszę powiedzieć, że bliżej tego wieku kończącego pracę, jest coraz trudniej mi utrzymać nerwy na wodzy, no ale rzeczywiście wiele, mam taką zasadę, przede wszystkim trener nie musi przeszkadzać, tak jak lekarz nie może przeszkadzać przy leczeniu, tak trener, i jeżeli zawodnik jest przekonany do czegoś, co mu się wydaje, że jest dobre i nie robi tego źle, to tak trzymać.
No właśnie, i to jest też, udowadnia pan to, że nie zawsze musi istnieć, bądź w pańskim przypadku moim zdaniem nie istnieje, bariera pokoleniowa, bo rozmawiałem całkiem niedawno podczas wręczenia takich stypendiów, także młodym wioślarzom, chociażby z Cezarem Litką, i on mi mówił, że gdy przez chwilę miał okazję potrenować się pod pańskim okiem, to się dowiedział przede wszystkim o tym, jak dużo on jeszcze o wioślarstwie nie wie, czyli też trzeba umieć dotrzeć.
No, trzeba umieć dotrzeć i trzeba chcieć słuchać, bo z mojej perspektywy im szybciej ten zawodnik dojdzie do szczytu, tym trudniej z nim się gada, bo on już rozumie swoje i przeczyta w internecie i wie więcej niż ten trener stary, który szkoły kończył 20 lat temu. No.
Panie trenerze, my tu gadu, a zbliża się olimpijski rok 2024, no i tych pytań pan nie uniknie. Po podium paryskie trzeba tam pojechać.
No, mam przykre doświadczenia, bo już pewnie 6 razy byliśmy na 4. miejscu. I tak, że to jest ten problem, ten próg, którego na razie ciężko mi przeskoczyć. No, no staram się jak mogę, ale no, na świecie też to robią.
Na zegarze za 12 minut godzina 20, powoli dobiega końca audycja w sportowym rytmie. Zakończymy ją sportowym wspomnieniem, gdyż tydzień temu, w niedzielę 26 listopada, w wieku 77 lat, zmarła Teresa Zarzeczeńska-Różańska. Była znakomita pływaczka Lecha Poznań, której życiowym sukcesem było pokonanie wpław kanału La Manche w 1975 roku. Posłuchajmy, jak kilkanaście dni po tym wyczynie Teresa Zarzeczeńska wspominała ten wyczyn na antenie rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu w rozmowie z redaktorem Andrzejem Prusińskim.
Z biciem serca czekaliśmy wszyscy na wyniki tej jakże ważnej próby. Wreszcie w zeszłym tygodniu agencje podały sensacyjną wiadomość, że pierwsza Polka, Teresa Zarzeczeńska, pokonała kanał La Manche. Ziściło się chyba marzenie tej zawodniczki, marzenie, które ma wiele tysięcy pływaków, ale zaledwie około 200 zdołało to marzenie zrealizować. Gościmy w studio bohaterkę tej niecodziennej wyprawy, panią Teresę Zarzeczeńską. Pani Tereso, może porozmawiamy na temat całości tej próby. Przyjechaliście do Anglin, bo startowaliście z brzegu
angielskiego.
Czy to jest łatwiejsza próba, czy trudniejsza, niż gdyby pani startowała z brzegu francuskiego?
Otóż nie. Właśnie z brzegu angielskiego w kierunku francuskiego jest trasa trudniejsza. Ja musiałam podjąć trudniejszą trasę z wielu względów. Sprawy finansowe nie pozwalały nam na decyzję przepłynięcia do Francji z powrotem i dopiero z francuskiego brzegu, z łatwiejszej trasy do brzegu angielskiego. Pojechaliśmy nieco wcześniej, żeby przynajmniej 5-6 dni mieć czasu na zapoznanie się ze specyfiką kanału. Chodziło tu o poznanie przybrzeżnych prądów, które są bardzo silne, a poza tym z przyzwyczajeniem się do bardzo słonej wody. 3-4-krotnie większej niż miałam na Bałtyku.
O której godzinie pani wystartowała z brzegu angielskiego?
Dokładnie wystartowałam o godzinie 5:45 rano.
Jaki czas pani uzyskała?
Dokładnie 11 godzin 10 minut, co właściwie mnie bardzo zaszokowało. Byłam nastawiona na pływanie w najlepszych warunkach 12 godzin, a nawet 20, jeżeli by były niesprzyjające warunki.
Przypomnijmy, jaką odległość pani pokonała?
Około 40 kilometrów, a chyba nawet o wiele więcej.
Czy w trakcie pływania miała pani jakiś kryzys?
O tak, jeden szczególny kryzys pojawił się już po 4 godzinach pływania i trwał bardzo długo, bo prawie 2 godziny. Jednak przezwyciężyłam, no i dalej szło już nieco lepiej. W myśl regulaminu, od momentu startu do wyjścia suchą stopą na drugi brzeg nie mam prawa mieć kontaktu fizycznego z osobą drugą. Ten problem jest szczególnie drastyczny przy karmieniu. To znaczy, kiedy podaje mi się kubek z gorącym napojem czy z innym pokarmem, nie mogę dotknąć kutra. I tu jest ta możliwość, że wysoka fala może rzucić zawodnika niespodziewanie wręcz na kuter, dotknięcie jest automatyczna dyskwalifikacja. bardzo tego przestrzegałam i bardzo w tych momentach ja drżałam i wiem o tym, że cała moja ekipa również, ale wszystko się udało. Ja po chwyceniu kubka zaraz automatycznie odpływałam na bezpieczną odległość i wszystko po prostu było w porządku.
Tak było w 1975 roku, gdy Teresa Rzeczańska w Puławie pokonała kanał La Manche. Pani Teresa, przypomnę, w wieku 77 lat odeszła w zeszłą niedzielę, a pogrzeb Teresy Rzeczańskiej-Różańskiej będzie miał miejsce w najbliższy wtorek, 5 grudnia o godzinie 11.50 na cmentarzu Junikowskim. Cmentarz Junikowski, najbliższy wtorek, godzina 11.50. Pożegnamy Teresę Rzeczańską-Różańską.
A teraz na zegarze w audycji w sportowym rytmie naszym studiu 19.52 minuty. Powolutku nasza audycja zmierza dziś do końca, ale sporo sportowych propozycji w nadchodzącym tygodniu. Sporo to jest nawet chyba mało powiedziane, bo bardzo obfity transmisyjny tydzień przed nami. Startujemy, jeśli chodzi o piłkarskie transmisje, na antenach naszych obu stacji już we wtorek o 21.00. Będziemy na antenie MC Radia 127 relacjonować spotkanie piłkarskiego Pucharu Polski drużyny Jagiellonii Białystok prosto z Białegostoku. Mecz Jagiellonia kontra Warta Poznań. W tenże wtorek, 5 grudnia, już na antenie Radia Poznań po godzinie 21.00 zapraszamy na kolejne wydanie audycji Sportowa Arena, bo rozmawiać będziemy o poznańskim żużlu, konkretnie o poznańskich Skorpionach, czyli o Poznańskim Stowarzyszeniu Żużla. Gośćmi w studiu będą prezes PSŻ-u pan Jakub Kozaczyk i nowo pozyskany żużlowiec Szymon Schlauderbach. Ta żużlowa Sportowa Arena we wtorek, 5 grudnia, 5 minut po godzinie 21.00 w Radiu Poznań. Co jeszcze się wydarzy na naszych antenach? W czwartek znowu w Radiu Poznań o 21.00 kolejna transmisja meczu piłkarskiego Pucharu Polski. Tym razem przeniesiemy się do Gdyni, bo tam pierwszoligowa Arka podejmie graczy poznańskiego Lecha. A im bliżej następnego weekendu, to oczywiście powrót futbolowej Ekstraklasy. 18. kolejka spotkań planowo w piątek o 20.30 w MC Radiu 102.7. Bezpośrednia relacja ze spotkania Pogoń Szczecin Warta Poznań. To piątek 20.30 MC Radio. A w przyszłą niedzielę o nietypowej zupełnie porze, jak na występy kolejorza na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, bo od 12.30 na antenie Polskiego Radia Poznań bezpośrednia relacja meczu kolejorza z drużyną Piasta Gliwice. A więc bogato, a kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie, rzecz jasna, o stałej porze, czyli za tydzień 10 grudnia od 18.05. Ale pozostajemy w kalendarzu przy 3 dniu grudnia i przypominamy sobie najważniejsze informacje.
W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj 3 spotkania. Krakowia zremisowała z Ruchem Chorzów 4-4, Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 0-3, a Śląsk Wrocław zremisował z Rakowem Częstochowa 1-1. W drugiej lidze rezerwy Lecha Poznań wygrały na wyjeździe z liderem, z Kotwicą Kołobrzeg 2-1. W Ekstraklasie koszykarzy Pogrom w Ostrowie, Arget BM Stal wygrała ze Śląskiem Wrocław 108-51. W pierwszej lidze porażki wielkopolskich drużyn na własnych parkietach, Enea Basketu Poznań z Polonią Warszawa 66-68 i Sokoła Międzychód z Politechniką Opolską 83-90. Za to w Ekstraklasie koszykarek wysokie zwycięstwo poznańskich akademiczek, Enea Politechnika AZS wygrał na wyjeździe z Basketem Bydgoszcz 90-55. W Ekstraklasie szczypiornistów Ostrowia przegrała w Zabrzu z Górnikiem 26-30, natomiast Fogo Futsal Ekstraklasie Futsal Leszno wygrał na wyjeździe z Futsalem Kamienica Królewska 6-3 i trwa spotkanie Ekstraklasy Siatkarek z udziałem wielkopolskiej drużyny Energa MKS Kalisz. Przegrywa z ŁKS-em Łódź we własnej sali 0-1. Pierwszy set wygrany przez Łodzianki 25-18. W drugim ŁKS prowadzi 16-11. Sporty zimowe. Dobra informacja, jeśli chodzi o polskie panczyny, bowiem polscy łyżwiarze szybcy zajęli 3 miejsce w sprincie drużynowym podczas zawodów Pucharu Świata w norweskim Stavanger. Biało-czerwoni przegrali z Norwegami i Amerykanami. Także przyzwoicie spisały się polskie panczynistki, bo w tej samej konkurencji zajęły 4 miejsce na podium Amerykanki przed Holenderkami i Kanadyjkami. Natomiast jeśli chodzi o skoki narciarskie, to wyniki takie sobie, to jak od początku sezonu. Jeśli chodzi o polskich skoczków, 22 Dawid Kubacki, 25 Piotr Żyła podczas zawodów w Lillehammer, najlepszy Austriak Stefan Kraft, 2 Polaków nie zakwalifikowało się do drugiej serii, 33 był więc Aleksander Zniszczoł i 37 Kamil Stoch, a Paweł Wąsek nie przystąpił do zawodów, bo zgubił torbę.
z pełną torbą pełnych notatek. Przybyła już do studia, jest za naszą szybą redaktor Ewa Mikołajewska. To znaczy, że pełna torba muzycznych wrażeń związanych z klasyką na bis już po godzinie 20. W naszej audycji wcześniej jeszcze utwór Giorgio Morodera, a nam wypada się już tylko pięknie pożegnać. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kretkowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.